Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
A teraz odczarujmy proszę okluzję, bo to wydaje się niekiedy zaczarowane, przynajmniej mnie z boku trochę. Zwolennicy Coysa, zwolennicy Dawsona, wyjaśnij troszkę proszę, bo jak ja pytałem, pamiętam kilka lat temu te duże konferencje i właśnie jakby te dwa obozy i zainteresowanie, rekonstrukcja, zwarcia, okluzja, Dawson, Coys. Ja pytałem wtedy, ponieważ bardziej z implantologią jestem związany i to i profesora Myrona Nevinsa i pytałem też Adama Clarena z UCLA, co ten Coys, żeby oni mi wytłumaczyli ten fenomen Coysa, czy fenomen Dawsona. Oni mówili, no on bardzo dobrze to prezentuje, ale tam nie ma nic nadzwyczajnego. To jest normalna nauka, normalne zwarcie. Proszę, odczaruj to. Powiedz, na czym to polega? Ten Coys, Dawson i tak dalej.
Znaczy rozumiem, Witek, że chcesz mi zostawić teraz antenę na 24 godziny i mam tutaj opowiadać. Wiesz co, rzeczywiście to nie tylko szkoła Dawsona czy szkoła Coysa, jest jeszcze szkoła Slawiczka, są szkoły Gerbera, jest tego dużo. Ale trzeba pamiętać, że wszyscy mówią dokładnie o tym samym. Wszyscy mówią dokładnie o tym samym zagadnieniu, jakim jest okluzja. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to niemożliwe, że jak to może być takie trudne, skoro każdy to ma. Każdy z nas ma jakąś okluzję.
Piotrze, gdybyś mógł dla pacjentów, powiedzmy dla laików wytłumaczyć, co to jest okluzja.
Okluzją generalnie pod pojęciem okluzja rozumiemy kontakty zębów.
Czyli
to jak górne zęby stykają się z dolnymi, a tak naprawdę jak żuchwa kontaktuje ze szczęką w momencie, kiedy mięśnie przewodzące żuchwę kontaktują łuki zębowe.
Czyli kiedy gryziemy, kiedy żujemy.
Tak, gryzienie czy żucie to już jest sytuacja dynamiczna. Wtedy mówimy o okluzji dynamicznej. To już jest troszeczkę inne zagadnienie.
Czyli okluzja statyczna jest wtedy, kiedy jakby zamknięte.
Kontakty zębów, czyli my to tak naprawdę nazywamy zwarciem nawykowym, czyli ten moment, kiedy łuki zębowe się ze sobą składają, one pasują do siebie jak klucz do zamka i w momencie, kiedy mamy właśnie to zwarcie nawykowe, krytyczny jest ten punkt oceny, czy zwarcie nawykowe odbiega od prawidłowej relacji przestrzennej. I całe teorie okluzji budowane są tak naprawdę zagadnienie tego, jak kontakty zębowe, czyli to zwarcie statyczne, a później dynamiczne, przekłada się na sytuację w stawach skroniowo-żuchwowych. Bo właśnie prawidłową funkcję stawu skroniowo-żuchwowego w 100% zapewnia okluzja,
Piotrze,
czyli kontakty
czyli
zębowe.
Że te szkoły Dawsona, Coysa, Slawiczka, one mówią o tym samym. Moje pytanie takie, czy jeżeli ktoś, kto studiował na Uniwersytecie Warszawskim, skończył stomatologię, był w waszym departamencie i jeżeli się uczył, to czy jemu coś brakuje?
Powiem tak. Student czwartego roku, który wychodzi ode mnie po ćwiczeniach z protetyki, po roku nauki, na czwartym roku jest w stanie ustalić prawidłowo zwarcie, czyli okluzję, u pacjenta bezząbnego na wzornikach zwarciowych w relacji centralnej. Czyli jest w stanie to zrobić, może nie dam sobie za to odciąć ręki, że każdy, ale na pewno ci, którzy chcą to zrobić, zrobią to.
Czyli to, co uczestnicy tych kursów Dawsona, Coysa powinni umieć
to jest wiedza, tak naprawdę wiedza, absolutnie wiedza uniwersytecka. Oczywiście to, co zrobił Kois szczególnie, który on bardzo uporządkował zagadnienia związane z zaburzeniami. To znaczy on jakby sklasyfikował, jakie mamy zaburzenia. Kois zrobił jeszcze jedną rzecz bardzo ważną w mojej ocenie, która moim zdaniem też się przydaje w naszych warunkach. Kois zrobił ocenę ryzyka pacjenta. On to zrobił u siebie, podzielił sobie grupy pacjentów na grupy ryzyka. Ryzyka związanego z ewentualnym procesem sądowym. Mówiąc w skrócie. Czyli ile będzie go kosztowało obronienie w sądzie jego leczenia. Bo jak wiesz, w Stanach pacjent przychodzi do dentysty z prawnikiem. No albo prawie tak się dzieje. I każde niepowodzenie może w bardzo łatwo...
Bo też koszt leczenia jest wielokrotnie wyższy niż w Polsce.
I ktoś podzielił pacjentów. Nam nie jest może dzisiaj potrzebne...
A po co on podzielił tych pacjentów? Żeby co, eliminować?
Nie, że on wiedział, ile będzie kosztowało leczenie.
Aha.
Bo przy ryzyku, kiedy ma grupę zieloną pacjentów z prawidłowymi warunkami zwarciowo-artykulacyjnymi, to jego ryzyko niepowodzenia jest minimalne.
A co rozumiesz pod pojęciem niepowodzenia?
Na przykład nieprawidłowe funkcjonowanie uzupełnienia, tak? Czyli na przykład utrata implantów z powodu
albo
przeciążenia okluzyjnego.
Odprysk ceramiki, na przykład pęknięcie korony, odkręcenie śruby łącznika i
dokładnie
korony.
Dokładnie tak. I tutaj 90% problemów w długiej perspektywie czasowej to są problemy wynikające z nieprawidłowej okluzji, czyli nieprawidłowych kontaktów zwarciowych. Jeśli mamy przeciążenie implantu, jeśli implant funkcjonuje w prawidłowej okluzji, to przetrwa w jamie ustnej 30, 40, może i 50 lat.
To jest bardzo
ważne. Nie jest przeciążany okluzyjnie, bo jest prawidłowo obciążony. On może być obciążony bardzo dużą siłą, ale ona musi być proporcjonalna do tego, co dzieje się na pozostałych elementach
czyli
łuku zębowego.
Tutaj potwierdza, że w ogóle ta cała implantologia, ona i zaczyna się i kończy na protetyce, a wszczepienie implantów jest dyktowane tymi uwarunkowaniami, wiedzą i przewidywaniem, czy analizą funkcji, jak mówimy o długim okresie funkcjonowania i sukcesu implantów.
I tutaj okluzja jest kluczem tak naprawdę do sukcesu tego długoterminowego. W tej długiej perspektywie. Z punktu widzenia funkcji implantów, trwałości, tak naprawdę to jest najistotniejszy czynnik. Nie powierzchnia implantu, nie to, czy jest połączenie wewnętrzne, czy zewnętrzne, czy to jest heks, czy to jest kwadrat, stożek, czy nie.
Pewnie.
Tylko prawidłowe funkcjonowanie w okluzji. To jest klucz do sukcesu. I tutaj, tak jak wracając do Kojsa, Kojs to zrobił dobrze. Ja to z kolei wykorzystuję dla siebie w ocenie ryzyka. My nie mamy na szczęście w Polsce sytuacji, że jakby pracuję pod pręgierzem ewentualnego procesu. Bardziej się martwię o to, żeby ten pacjent był zwyczajnie zadowolony, żeby to ja też miał satysfakcję z tego uzupełnienia, ale ta ocena ryzyka z kolei mi pozwala na odpowiednie dobranie drogi leczenia, czyli jak mam tego pacjenta poprowadzić. Czy mam ingerować jego układ, tą okluzję, czy muszę ją przebudować?
Właśnie.
I to kolegom pokazuję na moich kursach.
Powiedz jeszcze kilka zdań na temat tej przebudowy okluzji, bo niekiedy słyszy się, czy tu profesor Andrzej Wojtowicz, który był naszym gościem, on też wspominał o pewnych przypadkach sporów sądowych, gdzie wykonane było tak zwane przebudowa zwarcia, dosyć duże prace protetyczne i jakby pacjent nie był zadowolony, że nie uzyskał to, czego oczekiwał, może nie było zakomunikowane do niego. Opowiedz troszeczkę o tych dużych,
znaczy,
tych przebudowach.
Kluczem do... I tak naprawdę to jest rzecz, której trzeba się nauczyć, żeby dobrze poruszać się właśnie w zagadnieniach okluzyjnych, to jest umiejętność ustalenia prawidłowo zwarcia w relacji centralnej. Relacja centralna jest opisem sytuacji w stawach skroniowo-żuchwowych. I to jest klucz jakby do sukcesu. Czyli zrozumieć, że prawidłowe zwarcie, czy prawidłowe kontakty zwarciowe, które budujemy, czy przebudowujemy, czy zmieniamy, one muszą być wykonane tak, żeby staw skroniowo-żuchwowy ustawiony był w relacji centralnej. Są do tego specjalne techniki. Właśnie to robi Dawson, pokazuje. Dlatego te szkoły różnią się między sobą, bo jest różne podejście właśnie do zagadnienia relacji centralnej.
A powiedz, te przebudowy zwarcia, jakie one korzyści dla pacjenta mogą nieść? Zapytam z drugiej strony, czy może być taka sytuacja na przykład, że pacjent odczuwa bóle w stawach, czy bóle głowy? I czy te bóle głowy na przykład mogą ustąpić w niektórych przypadkach, jeżeli było patologiczne,
powiedzmy... Starcie zębów na przykład.
Czyli na przykład...
Tak, bo oczywiście, dlatego że dolegliwości bólowe w obrębie układu stomatognatycznego, szczególnie w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, bardzo często manifestują się jako właśnie bóle głowy, bóle migrenowe.
Bo one nie są zlokalizowane tutaj w samych stawach.
One
mogą
być tak rozlane.
Czyli ktoś może mieć właśnie rozlane bóle głowy, migrenowe, gdzie z tyłu głowy, po bokach
Dokładnie.
Głowy.
Dlatego, że ucisk na krążek, bo to jest efekt zaniżenia wysokości zwarcia i przemieszczenia głów żuchwy, powoduje ucisk na krążek stawowy, czyli ten element, który znajduje się pomiędzy głową żuchwy a powierzchnią dołu stawowego na podstawie czaszki. I ucisk tego miejsca potrafi powodować bardzo duże dolegliwości. Często
one promieniują.
Często tak promieniują i często maskowane są przez ból ucha, ból ósemek, zębów trzonowych zatrzymanych, tam się poszukuje problemu. Pół biedy jest wtedy, kiedy pacjent, zanim pojawią się dolegliwości bólowe, odczuwa trzaski, trzeszczenia, strzelanie w stawie. Wtedy pacjent szybciej to skojarzy, że to jest coś w stawie się dzieje.
A jak ma same bóle głowy...
I tutaj przebudowa zwarcia, która prowadzi zwykle do zwiększenia wymiaru pionowego w zgryzie, czyli przywrócenia prawidłowej wysokości zwarcia. Celowo, tutaj koledzy stomatolodzy na pewno zauważą, że celowo unikam określenia podniesienie wysokości zwarcia. Dlatego, że o podniesienie, to co robimy, kiedy pacjent ma starte zęby i zaniżoną wysokość zwarcia, to jest przywrócenie prawidłowej wysokości. O podwyższeniu wysokości zwarcia mówimy wtedy, kiedy przekraczamy szparę spoczynkową. Ale to dzieje się bardzo rzadko.
To już wchodzimy w szczegóły.
Wchodzimy w detale, bo trochę nie da się bez szczegółów o tym mówić. Ale na co bym zwrócił uwagę... Też, żeby dobrze to wybrzmiało, ja nie jestem, broń Boże, krytykiem którejś z tych szkół. Każda jest ciekawa. Muszę przyznać, że ja z każdej sobie korzystam. Ja każdej z nich po trochu podbieram. Ale chciałbym bardzo mocno to podkreślić, że ta wiedza, którą wynosimy ze studiów, jest wiedzą i o ile się ją dobrze uporządkuje, jest wiedzą absolutnie kompletną do tego, żeby prawidłowo to zwarcie ustalać. I koledzy, którzy wychodzą ode mnie po kursach, mówią, ale zaraz, to już? To już? To takie jest proste?
Bo spodziewaj się jakiejś...
Dlaczego? Dlatego, że staram się pokazać im, żeby nie patrzyli na zaburzenia zwarciowe i zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych w oderwaniu od codziennej praktyki, czyli tego, co robią. Czyli jeżeli wykonuję uzupełnienie stałe, to najpierw muszę się zorientować, czy będę musiał przed zrobieniem mostu, korony czy implantu przebudować całe zwarcie, czy mogę w tym zwarciu, które pacjent przyszedł, to uzupełnienie wykonać. To jest najistotniejsza odpowiedź. Jeśli to umiemy rozróżnić, plus umiemy się skomunikować z technikiem dentystycznym przy użyciu łuku twarzowego. Będziemy o tym w Jachrance mówili, także też będzie okazja.
Na 13. kongresie OSIS 16-18 maja 2019 roku.
Tak, będę chciał pokazać właśnie na takim małym warsztacie też kolegom, jak mi łuk twarzowy pomaga w komunikacji z laboratorium, żeby właśnie unikać nieporozumień czy kłopotów potem z pacjentem. Bo to, co jest zrobione w laboratorium, w sposób jakby... nigdy nie mogę powiedzieć stuprocentowy, bo bym skłamał, tak? To zawsze dokonuję drobnych korekt tego, co dostanę z laboratorium. Ale to są muśnięcia gotowej, perfekcyjnie wykonanej przez technika pracy.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Piotrze, prowadzisz kursy. Kursy ze zwarcia, z okluzji... Tak?
Tak.
Także zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
Tak, tylko prowadzę to w formie właśnie bardzo praktycznej, takiej, żeby zależy mi na tym, przede wszystkim zależy mi na tym, żeby nie tworzyć kolejnej szkoły Okońskiego, tak? Żeby ktoś nie pomyślał, że...
Nowa sekta.
Tak, że tworzę swój odrębny kościół okluzyjny.
Pewnie.
Nie, to nie o to chodzi. Ale, nie mam takiej ambicji, ale to, co chcę pokazać i dać moim kolegom, którzy ode mnie wychodzą, żeby dostali konkretne narzędzia też do codziennej praktyki.
Jest niekiedy różna droga komunikacji do różnych ludzi. Różni ludzie inaczej, potrzeba jakby innej drogi, sposobu zakomunikowania. Może stąd
to
też
prawda.
Się bierze, czy
Ale to, co mnie najbardziej, Witek, niepokoi, bo oczywiście bardzo mnie cieszy, jak widzę, że koledzy chodzą na te szkolenia i robią to, bo to są raz, że bardzo kosztowne rzeczy, długotrwające, poświęcają czas, pieniądze, czas w swoim gabinecie, czas z rodziną. Tylko, że oni po tych kursach przychodzą do mnie na kurs i mówią, słuchaj, ja już nie wiem, co ja mam robić. Ja już jestem głupi. Bo ci mi mówią tak, ci mi mówią, co ja mam właściwie zrobić? Skończyłem ten kurs i właściwie powiem ci, że nie wiem, co ja mam zrobić. To oznacza, że gdzieś jest błąd w tym.
Niekiedy jest może zbyt opakowania komercyjnego.
Dokładnie.
W tych szkołach zagranicznych.
Więc ja staram się to opakowanie zdzierać i zostawić to, co nam jest potrzebne. I zawsze mówię, ale też jakby zwracam na to uwagę, żebyś umiał znaleźć moment, czyli tego pacjenta,
pewnie,
u którego powiesz, ale ja tego się nie podejmę.
Piotrze, to często widać, jak o tym opakowaniu wspomniałem, takiego showmeństwa, czasami widać na podium podczas sympozjów, podczas kongresów, jak są goście z zagranicy, to oni chcą koniecznie udowodnić, że warto ich słuchać.
No i kupić ich książkę.
I kupić ich książkę.
Ostatnio wydaną.
Dokładnie. I jeżeli ten content taki rzeczywisty nie jest, nie wydaje im się być taki atrakcyjny, to wtedy dużo różnych trików stosują. Także ja miałem do czynienia z wieloma osobami, które wychodziły po wykładach. Gdyby na przykład zapytać, co tam było, to co było, to nie było nic nowego i można było streścić w jednym lub w dwóch zdaniach. Natomiast tej formy było tak dużo, że to rzeczywiście pewien zamęt u osób szczególnie niedoświadczonych i rozpoczynających może stworzyć.
No tutaj na pewno trzeba zachować pokorę, bo to tutaj ja jestem też świadomy tego, że każdy pacjent jest dla mnie wyzwaniem i w pewnym sensie zagadką, tak? Ale z kolei zagadką, którą uwielbiam rozwiązywać i uwielbiam z pacjentem tą podróż przebyć, co daje mi, nie ukrywam, dużo satysfakcji, bo te efekty są świetne.
Bardzo dziękuję, Piotrze. Ja myślę, że tu ta rozmowa, to mamy dwa fantastyczne tematy. Jeden to overdenture i tu informacja dla pacjentów. Ogromne polepszenie jakości życia dla pacjentów, dla rodziców starszych. W każdym wieku można praktycznie wykonać to overdenture i dać ten komfort. Z drugiej strony dla stomatologów nie zapominajcie, dla implantologów nie zapominajcie o overdenture. Dwa implanty to jest ogromna satysfakcja, jaką możecie dać pacjentom, a zadowolony pacjent przyprowadzi wam więcej pacjentów na dwa lub więcej implantów.
Dokładnie tak.
Jeżeli chodzi o zwarcie, to wydaje mi się, że pięknie zapoczątkowałeś albo odczarowałeś dla niektórych już tą, w cudzysłowie, mistyczną tematykę, a ci, którzy chcą bardziej poznać, jak proste to jest i naturalne, to po pierwsze niech wezmą udział w kongresie, 13. kongresie OSIS w Jachrance, 16-18 maja 2019 i niech wezmą udział w twoim warsztacie, który tam
16 maja cały dzień
we czwartek
przeznaczony na wykłady.
Bardzo ci dziękuję. Proszę Państwa, naszym gościem był pan dr Piotr Okoński, wieloletni adiunkt Katedry Protetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i właściciel praktyki prywatnej. Także pacjenci, którzy chcą skorzystać z know-how pana doktora, na pewno go znajdą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Okluzja odczarowana z doktorem Piotrem Okońskim. Bonusem jest link do krótkiego wykładu tłumaczonego na język polski, wyjaśniającego, co to jest okluzja. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.